Radia Rodzina.
A naszym porannym gościem jest wicemarszałek Krzysztof Bosak, jeden z liderów Konfederacji. Dzień dobry, witamy.
Dzień dobry, panie redaktor, dzień dobry państwu.
Panie marszałku, proszę wytłumaczyć, dlaczego przedstawiciele Stanów Zjednoczonych głosowali razem z Rosją, Białorusią i Koreą Północną w sprawie rezolucji wojny w Ukrainie?
Myślę, że to jest nie moja sprawa, tylko sprawa dyplomacji amerykańskiej, żeby to wyjaśnić. Natomiast ja oczywiście mam jakieś swoje przypuszczenia.
Proszę się podzielić.
Nie mam wiedzy, dlaczego oni tak zrobili. No jeżeli chodzi o przypuszczenia, to wydaje mi się, że to się wpisuje w całą sekwencję działań Donalda Trumpa, prezydenta nowego amerykańskiego, nowego starego, zmierzających do tego, żeby pokazać Rosji Putinowi, że on jest dobrym partnerem do tego, żeby z nim wynegocjować zasady pokoju na Ukrainie, przerwać wojnę. Czyli próbuje niejako takimi jak na razie mało znaczącymi, ale nazwijmy to prestiżowymi czy wizerunkowymi sztuczkami obłaskawić rosyjskiego prezydenta, żeby zamiast się upierać przy prowadzeniu wojny przez kolejny na przykład rok czy dwa lata, to żeby po prostu rozpoczął te rozmowy pokojowe i przyjął jakieś warunki przerwania działań wojennych. W tym kontekście widzę i rozmowę telefoniczną, i spotkanie, i jakieś zapowiedzi, jakieś wypowiedzi dla nas kuriozalne, jako dla Polaków, o zdrowym rozsądku Putina i tak dalej.
Czyli nie, Trump
staram
gra...
Staram się patrzeć na to jako na rodzaj takiej właśnie gry.
Zamydlenia oczu.
No, bardziej po prostu element negocjacji niż...
Tylko rozmawia z agentem KGB. Sprytnym agentem KGB.
KGB też bywają próżni, emocjonalni. Władimir Putin już od bardzo wielu lat nie pracuje w KGB, od bardzo wielu lat jest po prostu politykiem.
Ale nasiąknął tym.
Tak, ale jest też Rosjaninem, jest prezydentem państwa rosyjskiego, jest człowiekiem, który przede wszystkim też wyraża pewne rosyjskie kompleksy, łaknie tego uznania przez Zachód, którego nigdy nie dostał. I myślę, że gdzieś to wyczuwa prezydent Trump. I
chce połektać jego próżność.
Tak ja odczytuję tą grę. Natomiast czy to rzeczywiście tak jest, to myślę, że tylko sam jeden prezydent Trump wie. A on sam myślę, że może się kierować bardziej pewnym swoim instynktem niż jakąś bardzo przemyśloną kalkulacją.
Niektóre
I oby ten instynkt go nie zawiódł, bo tutaj leżą na szali losy całego naszego regionu i całej współpracy sojuszniczej w ramach NATO. I widać, że ta jego strategia negocjacyjna wywołała w tej chwili gigantyczne zamieszanie na arenie międzynarodowej. Z drugiej strony bez tego zamieszania wszystko było poukładane i po prostu ta wojna mogła trwać jeszcze kolejne kilka lat, bo obie strony mają zaopatrzenie frontu i nikomu nie wydawało się, że opłaca się, żeby ta wojna się skończyła.
Niektóre państwa zmieniły stanowisko w sprawie wojny, bo uważają, że powrót do business as usual z Rosją leży w ich interesie. Lecz się mylą, tak ocenia Radosław Sikorski. Zgadza się pan z tym?
Ja się nie zgadzam, że którekolwiek państwa zmieniły swoje stanowisko. Być może po prostu tylko przez ostatnie lata mówiły co innego. Natomiast jak popatrzymy na to, co państwa na świecie i w Europie robiły, a nie co mówiły, to jest najzupełniej jasne, że swoich więzi gospodarczych z Rosją ogromna większość państw na świecie, w tym państwa europejskie, zrywać nie chciały. Wycofanie się handlowe czy gospodarcze z inwestycji w Rosji było często pozorne. Udział Rosjan w eksporcie paliw cały czas trwał. Rosja nie została także przez Amerykanów nigdy efektywnie odcięta od światowego systemu bankowego. Te sankcje to były takie, żeby trochę Rosję osłabić, ale za bardzo nie odizolować. Tak to należy uczciwie powiedzieć. I bardzo łatwo jest ten wniosek wyciągnąć, patrząc na dynamikę nakładania sankcji przez samą Unię Europejską. Gdyby w Unii Europejskiej na przykład była zgoda, żeby zrobić to raz a dobrze, to nie byłoby potrzebne kilkanaście pakietów sankcyjnych rozciągniętych na prawie 3 lata i nie byłyby potrzebne niekończące się negocjacje w sprawie zawartości kolejnych pakietów. Na przykład pamiętam, jakie było moje zdziwienie, bo sobie to do pewnego momentu próbowałem analizować pakiet po pakiecie. Jak się dowiedziałem, że gdzieś w okolicy 10. pakietu sankcyjnego dopiero wyeliminowano sprzedaż dóbr luksusowych albo wręcz zapewniono wyjątki. Nie pamiętam, czy tam były diamenty z Antwerpii, towary luksusowe z Włoch i tak dalej.
Długo dojrzewano do tego, bo dopiero w 10. Znaczy.
No, ja bym nie traktował tego w kategorii dojrzałości. Po prostu toczy się gra interesów. Toczy się gra interesów, każde państwo ma coś do zyskania, do
Zgodzimy się.
stracenia. I państwa są, nie, to nie jest w kategoriach budzenia, przeciwnie. Większość państw w Europie jest bardzo świadoma swoich interesów i pilnuje przede wszystkim swoich interesów, a moralistyczna retoryka jest na użytek opinii publicznej, natomiast na użytek własnych gospodarek, własnych społeczeństw jest twarde trzymanie się interesów. I tak jak my sobie zrobiliśmy jako Polacy, że odcięliśmy się od dostaw, a to węgla i kupowaliśmy drożej, a to gazu i kupowaliśmy drożej. Sami Ukraińcy tak nie zrobili. Ukraińskie firmy do dzisiaj handlują z Rosją i zarabiają na tym.
Prezydent Donald Trump mówi, że może zakończyć wojnę na Ukrainie w ciągu najbliższych tygodni. Czy możemy mu ufać w takie zapewnienia? Bo już mówił o tym, że zakończy ją 24 godziny, 3 dni, dojdzie do zawieszenia broni. Czy coś się zmieniło od wczoraj?
Nie, nie, oczywiście, że nie. Oczywiście, że nie. Myślę, że to jest taka retoryka kowboja, taka podkreślanie
No
pewności
wczoraj
siebie.
zupełnie ta retoryka się zmieniła. Nagle okazało się, że prezydent USA jest przychylny Załęskiemu w trakcie spotkania z Emmanuelem Macronem.
Panie
A on niedawno
redaktor,
był dyktatorem i osobą, która rozpętała wojnę.
każdy, kto pamięta pierwszą kadencję prezydenta Trumpa, pamięta doskonale, że bardzo wyraziste, czasem sprzeczne ze sobą wypowiedzi, budzące kontrowersje, to jest po prostu esencja jego stylu uprawiania polityki. Ostra, wyrazista retoryka i jednak dużo spokojniejsze czyny i decyzje, często zakrywane tą retoryką. Więc ja bym naprawdę podchodził tutaj na spokojnie. To nie znaczy, że nie ma nic niepokojącego w tej całej sytuacji. Oczywiście, że ona jest w pewnym stopniu niepokojąca. Natomiast sam fakt trwania wojny w naszym bliskim sąsiedztwie jest niepokojący. I przypomnę, że ta wojna trwa dłużej niż ta pełnoskalowa i inwazja rosyjska, do której doszło 3 lata temu. I nie jest to pierwsza wojna prowadzona w XX czy XXI wieku przez Rosję. Więc powody do niepokoju są, natomiast do retoryki prezydenta Trumpa podchodziłbym ze spokojem i po prostu poczekajmy, co z tego wszystkiego wyjdzie, bo prezydent Trump jeszcze wiele razy nas zaskoczy, jeszcze wiele razy wzbudzi emocje, jeszcze wiele razy wywoła komentarze, no, a później niekoniecznie coś z tego wyniknie.
Biały Dom odwiedził prezydent Francji Emmanuel Macron. Miał przekonywać Trumpa do porozumienia, w ramach którego Europa wyśle misję pokojową do Ukrainy już po zakończeniu wojny, a USA, panie marszałku, będzie jej pomagać. Politycy w Polsce mówią jednym głosem, nie będziemy wysyłać, a mimo wszystko no, ustawa Mentzena, którą zapowiedział, no, nie została poparta przez Sejm.
Uchwała Sławomira Mentzena o niewysyłaniu wojsk na Ukrainę. Tak nasz kandydat na prezydenta zaproponował taką uchwałę. Ona dopiero będzie głosowana. Jeszcze za wcześnie, żeby mówić o tym, kto ją poparł, kto nie poparł. Ona dopiero wejdzie pod głosowania. Natomiast rzeczywiście w Polsce obecnie wydaje się, że jest konsensus, żeby polskich wojsk na Ukrainę nie wysyłać. Natomiast my nie do końca dowierzamy w ten konsensus. Mieliśmy wypowiedź w ciągu ostatniej doby mera Lwowa Sadowego, który powiedział,
Tak.
że po wyborach prezydenckich,
To
jak
się
się
wszystko
wybory
może
prezydenckie w
zmienić.
Polsce skończą, to się to zmieni. No i sami podejrzewamy, że obecna postawa na przykład właśnie rządu Platformy to jest
Mer nawet
postawa
powiedział, że jest
taka.
przekonany o tym, że to się wszystko zmieni.
Tak. No to wynika oczywiście z tego, że wszyscy znają sondaże opinii publicznej, z których wynika, że Polacy nie chcą wysyłania polskich wojsk na Ukrainę. I
53%
nastroje są
Polaków.
obecnie dużo bardziej sceptyczne względem Ukrainy niż były na początku wojny. Natomiast oczywiście wiemy też, że jeżeli będzie taka europejska misja, to na Polskę może być duża presja międzynarodowa, żebyśmy również swój komponent do tej misji dołożyli. Ja osobiście uważam, że ten temat jest mało tak naprawdę istotny, dlatego że dużo ważniejsze są warunki pokoju. Jeżeli będą dobrze zawarte warunki pokoju, które strony będą akceptować, to ta misja nie będzie najważniejsza. A jeżeli warunki pokoju nie będą gwarantować trwałego pokoju, to nawet jeżeli jakieś wojska tam będą na Ukrainie, to przecież to wcale nie musi powstrzymać Rosjan albo Ukraińców od tego, żeby wrócić do jakichś działań zaczepnych. Doskonałym tego przykładem jest sytuacja z ostatnich miesięcy, która miała miejsce w Libanie, gdzie stacjonują wojska ONZ, a jak Izraelczycy chcieli zrobić operację przeciwko Hezbollahowi w Iranie, to po prostu wjechali siłami lądowymi do Libanu, zajęli terytorium, przeprowadzili swoją operację militarną, a jak wojska ONZ gdzieś tam z baz chciały wyjechać, to po prostu te bazy gdzieś tam ostrzelali. To były ślepe takie strzały, czy strzały nieszkodliwe oddane w jakieś tam puste hangary, ale ostrzegawcze, po to, żeby każdy wiedział, że to na poważnie. No i wojska te stacjonujące tam nie odegrały żadnej roli. Nie ochroniły domów Libańczyków. Krótko mówiąc, nie tyle liczy się to, czy gdzieś są jakieś wojska. Dużo istotniejsza jest gotowość do użycia siły. I główny problem w tej chwili, siła tych wojsk tak naprawdę. Główny problem, jaki mamy w tej chwili, jest taki, że Amerykanie nie są zainteresowani zwiększaniem swojej obecności wojskowej, nie tylko na Ukrainie, ale w ogóle w Europie. Są zainteresowani wycofaniem się z Europy, dlatego że uważają, że już wystarczy, że oni ponad pół wieku po II wojnie światowej finansowali bezpieczeństwo Europy. Z ich perspektywy Europa jest bogatsza niż oni, niż Stany Zjednoczone, jak się przeliczy PKB per capita, czy bilans handlowy, czy jakieś zasoby kapitałowe na obywatela, to faktycznie Europa jest bogatsza niż Stany, ma lepsze wskaźniki. Oni uważają, że po prostu powinniśmy to sfinansować sobie sami. A oni mają ważniejszy problem w tej chwili z Chinami w Azji Południowo-Wschodniej. Więc Amerykanie nie są tym zainteresowani i Europejczycy również nie są zainteresowani stworzeniem i wystawieniem na Ukrainę żadnej realnej siły, która byłaby gotowa skonfrontować się z Rosją, która jest mocarstwem nuklearnym, która dysponuje dużą armią lądową, oczywiście w tej chwili już częściowo podniszczoną przez tę wojnę. Natomiast widać, że w Rosji, tak jak i w poprzednim wieku XX, ciągle nie szanuje się życia żołnierzy, jeśli trzeba poświęcić kolejne 10 tysięcy istnień ludzkich. Putin czy jakiś kolejny władca Rosji jest i będzie do tego gotowy. I żaden lider demokratycznego państwa europejskiego nie jest gotowy poświęcić 10 tysięcy istnień swoich własnych obywateli po to, żeby utrzymać linię frontu na Ukrainie albo przesunąć ją o 2 kilometry w lewo czy w prawo. Natomiast władcy w Rosji są do tego zdolni i dlatego państwa europejskie demokratyczne nie są zainteresowane na serio konfrontacją militarną z Rosją, ani na Ukrainie, ani gdziekolwiek. Będą tego unikać tak, jak tylko mogą. I w interesie naszych społeczeństw europejskich w gruncie rzeczy to jest, żeby unikać tej konfrontacji, choć oczywiście Putin może to odczytywać jako gest słabości. Więc moja konkluzja jest taka, że niezależnie co wyniknie z tej całej dyskusji o wprowadzaniu wojsk na Ukrainę, zarówno to wprowadzenie wojsk będzie miało charakter czysto symboliczny, jak i cała ta dyskusja ma charakter w dużej mierze pozorny.
Trump nie sprzeda Ukrainy, kończąc już ten wątek.
Nie wiemy, zobaczymy.
Co jest siłą napędową Sławomira Mentzena, że zmniejsza dystans do Karola Nawrockiego w najnowszym sondażu? Panie marszałku?
Ogromna pracowitość.
No, wszyscy mówili, że Grzegorz Braun wam odbierze głosy.
No to pokazuje, jak analitycy mogą się pomylić. Sławomir Mentzen odbył już 150 spotkań. Mieliśmy konwencję w tę sobotę w Bełchatowie, która była najbardziej energiczną i największą z dotychczas
W mieście,
organizowaną
gdzie
konwencji
rządzi
prezydenckich.
wasz,
Patryk Marian,
tak,
prezydent związany
wasz
właśnie z
prezydent.
naszą partią, z której także wywodzi się Sławomir Mentzen, który pokazał, że można w wyborach bezpośrednich pokonać kandydatów PiS-u i Platformy. I on to zrobił, będąc właśnie 30-latkiem i wywodzącym się z naszych środowisk. Więc pokazujemy, że można wygrać z PiS-em, można wygrać z Platformą, można przedstawić prawicową, rozsądną, poważną alternatywę. Da się prowadzić kampanię na poważnie, da się w niej ciężko pracować, da się spotykać we wszystkich powiatach z wyborcami. I wierzymy, że da się wejść do drugiej tury. Ten dystans do Karola Nawrockiego wynosił już zaledwie kilka procent w drugiej turze. Życzę Sławomirowi Mentzenowi zwycięstwa z Rafałem Trzaskowskim. I myślę, że to byłaby wspaniała niespodzianka, która mogłaby naprawdę zmienić sytuację w Polsce.
Jak zamierzacie w ciągu tych 3 miesięcy dogonić kandydata popieranego przez PiS? Jakie macie paliwo albo asa w rękawie? Czy też osłabić kandydata popieranego przez PiS?
To są rzeczy, które są jeszcze przed nami, czyli kolejne spotkania, oczywiście debaty, oczywiście relacjonowanie kolejnych propozycji w kampanii wyborczej. Ja ich wszystkich w tej chwili nie będę zdradzał, natomiast myślę, że już w tej chwili powiedzieliśmy naprawdę bardzo wiele, choćby zniesienie opodatkowania emerytur, wstrzymanie podwyższającej koszty ciepła, prądu i wszystkich opłat za prowadzenie działalności gospodarczej czy utrzymanie mieszkań. wstrzymanie tej polityki klimatycznej, którą inne opcje polityczne w Polsce firmowały, wypowiedzenie tego Europejskiego Zielonego Ładu, który ma w Polsce niszczyć rolnictwo czy leśnictwo, utrzymanie po prostu naszej wolności, naszej własności, naszej tradycji bez żadnych utopijnych projektów. Normalny rozsądek, patriotyzm, stawianie na rodzinę. To jest to, co afirmowaliśmy wspólnie w Bełchatowie podczas tej naszej konwencji wyborczej i o czym mówimy w gruncie rzeczy od samego początku, nie tylko Konfederacji, ale od samego początku swojej aktywności na scenie politycznej.
Sławomir Mentzen powiedział, że w tej kadencji nie ma mowy o współpracy z Donaldem Tuskiem. No i to chyba jest oczywiste, ale nie wiadomo, co wydarzy się za kilka lat. Pan się pod tym podpisuje, że taka współpraca mogła dojść do skutku?
Nie,
dopuszcza pan współpracę z Tuskiem?
Nie. Ja uważam, że Donald Tusk jest politykiem, który w tej chwili ma szczyt swoich wpływów politycznych i po tym, jak się obecna większość rozsypie, a prędzej czy później to nastąpi, to jego pozycja w polskiej polityce po prostu osłabnie, zastąpi go prawdopodobnie jakiś inny lider. I
to po co dopuszcza Sławomir Mentzen?
Ponieważ jest człowiekiem niezwykle logicznie formułującym swoje wypowiedzi. Jak czegoś
dwukrotnie
nie wie,
to
mówi, że tego nie wie. Na przykład, że nie wiemy, co będzie w przyszłości. Ja mogę potwierdzić, że nie wiemy, co będzie w przyszłości. To jest bardzo logicznie spójna wypowiedź. Natomiast z niej nie wynika to, czym jesteśmy zainteresowani. Absolutnie nie jesteśmy zainteresowani współpracą z Donaldem Tuskiem. Jesteśmy zainteresowani wymianą tych elit politycznych, czy elit, pseudoelit, które uważamy za psujące nasze państwo, antagonizujące obywateli. Jesteśmy zainteresowani, żeby w to miejsce znaleźli się ludzie po prostu o zdrowym kręgosłupie moralnym i normalnym, dobrym podejściu do polityki, którzy chcą pracować na rzecz współobywateli, dobra wspólnego, realizacji dobrych programowych postulatów, racji stanu interesu narodowego, a nie przyjmować jakiekolwiek polecenia za granicę.
Rafał Brzoska to dobra osoba, aby zajęła się deregulacją?
Zobaczymy. Trzeba ostrożnie podejść do tych projektów. Widać, że ten temat jest wywołany jakoś przez rząd tak naprawdę. On nie wyszedł wyłącznie ze środowiska przedsiębiorców. To Donald Tusk tutaj funduje nam jakiś taki swego rodzaju dialog z przedsiębiorcami i my w Konfederacji podchodzimy do tego bardzo ostrożnie, dlatego że wiemy, że gdyby Donald Tusk chciał przeprowadzić deregulację, to robiłby to od pierwszych dni swoich rządów. Gdyby był skoncentrowany na gospodarce, to nie miałby największej rotacji w Ministerstwie Odpowiedzialnym za Gospodarkę, czyli w Ministerstwie Technologii i Rozwoju. Dla nas jest zupełnie jasne, że ta sfera nie była i nie jest priorytetowa dla rządu, dlatego my ostrzegamy przedsiębiorców, którzy się w to zaangażowali, żeby nie dali się nabrać. Natomiast jeżeli wypracują dobre propozycje, to my tym propozycjom na pewno się przyjrzymy i być może najlepsze z nich włączymy do swojego programu, który będziemy się starali realizować po następnych wyborach, a także już w tej chwili pewne projekty wprowadzane do Sejmu z ław opozycyjnych.
Projekt mieszkaniowy, pierwsze klucze do kosza?
Ja nie wiem w tej chwili, o jakim pani redaktor projekcie mieszkaniowym mówi. Pamiętam, że był projekt dopłat do kredytów, któremu byliśmy przeciwni, bo obawialiśmy się, że on jeszcze bardziej podbije ceny mieszkań, a postrzegamy bardzo...
Projekt pana Paszyka, ministra, który akurat w tym momencie chce odbudować polskie mieszkalnictwo. Skupiając się na trzech aspektach.
Nie wierzę w to. Powiem szczerze, nie wierzę w żadne zamiary.
Omijając deweloperów.
Nie wierzę w to. Natomiast tego projektu, który pani wymieniła, nie znam. Mam wrażenie, że tam była jakaś taka inflacja projektów. Oni bardzo kombinowali, mimo sprzeciwu dużej części polityków, dużej części opinii publicznej i nawet części koalicjantów, jak pani minister Pełczyńska wyrażała swój krytycyzm, z którym się całkowicie zresztą zgadzam. Oni bardzo kombinowali, żeby zrobić ten program takich dopłat do kredytów dla, jak to mówili, program Developer Plus. W tej chwili z tego, co pani redaktor mówi, wymyśli coś nowego. Ja muszę sprawdzić, czy to jest to samo stare w nowej odsłonie, czy to jest coś innego. Wiem też, że Lewica zapowiadała swoje programy budowy mieszkań socjalnych, ale właściwie to chyba nic po półtora roku nie można powiedzieć, że się już zaczęło, więc właściwie nie ma za bardzo czego komentować.
Na koniec, alkohol w Sejmie to dziś problem? Panie marszałku?
Nie, moim zdaniem w przypadku niektórych, bardzo niektórych posłów to może być problem, ale to jakby Sejm nie jest miejscem wyjątkowym. W każdym miejscu, gdzie są jakieś restauracje, podawany jest alkohol i czasem ktoś przesadzi, to oczywiście zasługuje na potępienie, a nie lekceważenie. I problem alkoholizmu jest w społeczeństwie i należy z alkoholizmem walczyć i nie towarzyszyć ludziom, którzy mają problem alkoholowy przy spożywaniu alkoholu. I myślę, że w Sejmie jest też refleksja nad tym. Natomiast generalnie Sejm pracuje prawidłowo i ogromna większość
Będziecie
posłów.
wspierać Ryszarda Wilka w jego chorobie?
Czasy pijaństwa wśród posłów, moim zdaniem, skończyły się takiego poważnego z latami 90. Teraz naprawdę bardzo rzadko się zdarza, żebym widział, że ktoś tam z alkoholem
No,
przesadził.
ale
Tak,
widzieliśmy Ryszarda
oczywiście.
Wilka. Będziecie wspierać go?
No ale też jakby okej, ja potępiam jego zachowanie, ale moim zdaniem ta sprawa jest w ogóle medialnie rozdmuchana, a całkowicie nieproporcjonalnie do tego, co się stało.
A
Tak,
zapowiedź marszałka
oczywiście.
Sejmu dotycząca badania posłów alkomaty nie
Moim
jest
zdaniem to nie
zasadna?
wejdzie w życie, dlatego że tam jest problem prawny polegający na tym, że posłowie mają immunitet i nie bardzo można ich do czegoś zmusić. Natomiast gdyby tego problemu prawnego nie było, to ja bym nie miał żadnego problemu z tym, żeby móc posłów poddać badaniu alkomatem. I uważam, że w miejscu pracy pracodawca powinien mieć prawo zbadać pracowników, czy są trzeźwi i w czasie wykonywania swoich obowiązków posłowie w Sejmie są w miejscu pracy. Więc jeżeli marszałek Sejmu przedstawi regulację, która będzie to umożliwiać, to ja nie będę miał żadnego problemu, żeby to poprzeć. Natomiast moim zdaniem tam jest problem prawny i nie wiem, czy wymyślą sposób, jak to zrobić. Natomiast przestrzegam przed
Musimy kończyć.
ekscytowaniem się tym, że to jest jakiś wielki problem w Sejmie, bo nie jest. Dużo większym problemem jest brak wystarczającej liczby dobrych projektów zmian prawnych, które wpływają na życie obywateli.
Pewnie będziemy o tym jeszcze rozmawiać trzeźwym umysłem. Kończymy naszą rozmowę. Wicemarszałek Krzysztof Bosak, jeden z liderów Konfederacji. Dziękuję bardzo. Dobrego dnia życzymy.
Dziękuję bardzo, panie redaktor, i też życzę dobrego dnia dla wszystkich.
Dziękuję.
Poranny gość. Radia Rodzina.